Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Bóg nie przyjmuje łapówek, chce od nas modlitwy cierpliwej i odważnej, mówił Franciszek na porannej Eucharystii.
U papieża gościli biskupi z Pakistanu. Opowiedzieli mu o nasilających się prześladowaniach i niesłabnącym świadectwie chrześcijan.
Irlandczycy przygotowują się do aborcyjnego referendum. Na ulicę Dublina wyszło 100 tysięcy obrońców życia.
Witamy 15 marca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Na potrzebę odwagi i cierpliwości w modlitwie zwrócił uwagę papież w czasie mszy, którą sprawował w kaplicy domu świętej Marty. W homilii odwołał się do fragmentu z Księgi Wyjścia, który mówi o Mojżeszu wstawiającym się u Boga za swoim ludem.
Franciszek podkreślił, że Mojżesz stara się, aby Pan zmienił swoje zdanie i nie karał ludu, który zgrzeszył, bo zamienił chwałę należną Bogu na oddawanie pokłonu bożkowi ulanemu ze złota. Przypomina więc Panu dzieła, które uczynił dla tego ludu, jak wywiódł go z ziemi egipskiej, a także wierność Abrahama, Izaaka, Jakuba. W zachowaniu i słowach Mojżesza widać miłość względem narodu wybranego. Nie ukrywa prawdy, ale nie proponuje też żadnej łapówki. I to podoba się Bogu, stwierdził papież, kiedy widzi osobę, która się modli i modli i modli w jakiejś intencji, wtedy Pan się wzrusza.
Żadnych łapówek, jestem z ludem i jestem z Tobą. Na tym polega modlitwa wstawiennicza. Modlitwa, w której przedstawia się argumenty, która ma odwagę mówić wprost do Boga i ma cierpliwość. W modlitwie wstawienniczej potrzeba cierpliwości. Nie możemy obiecać komuś, że będziemy modlić się za niego i potem załatwiamy to jednym Ojcze Nasz, zdrowaś Maryjo i na tym koniec. Nie. Jeżeli obiecuje się modlitwę za kogoś, trzeba iść tą drogą i potrzeba cierpliwości.
Franciszek zaznaczył, że Mojżesz nie wchodzi w logikę przekupstwa. On jest ze swoim ludem i walczy o niego. Ze stałością, cierpliwością, jak kobieta kananejska czy niewidomy z Jerycha, o których mówi Ewangelia.
W modlitwie wstawienniczej potrzebne są dwie rzeczy: odwaga i cierpliwość. Jeżeli chcę, aby Pan wysłuchał tego, o co proszę, to muszę iść i pukać do drzwi, pukać do serca Bożego, pukać tam. Ale czy moje serce jest o tym przekonane? Jeżeli bowiem moje serce nie włączy się w pragnienia, w potrzeby osoby, za którą się modlę, nie będzie wtedy zdolne ani do odwagi, ani do cierpliwości.
Z wizytą ad limina przebywa w Watykanie episkopat Pakistanu. Dziś biskupi zostali przyjęci przez papieża. Ojca Świętego interesowała przede wszystkim dramatyczna sytuacja tamtejszych chrześcijan, coraz większa dyskryminacja, mówi arcybiskup Joseph Coutts, metropolita Karachi.
Papież chciał, byśmy mu opowiedzieli o negatywnych rzeczach, które dzieją się w Pakistanie, o terroryzmie i tym podobnych sprawach. Jestem bardzo przejęty. Było to widać na jego twarzy. Chciał wiedzieć, jak sobie z tym radzimy. Opowiedzieliśmy mu o tym, o licznych wyzwaniach, przed którymi stoimy jako Kościół, ale jest też w nas dużo nadziei. Nasz wkład w życie naszego kraju, w jego rozwój, jest naprawdę wielki. Podobnie jak w innych krajach Azji Południowej. Czynimy to przede wszystkim poprzez edukację, nasze szpitale i całą służbę zdrowia. Mamy dobrze rozwiniętą sieć organizacji charytatywnych. Pracujemy z niepełnosprawnymi, z narkomanami. Również w ten sposób świadczymy o naszej wierze. Pokazujemy, co to znaczy być chrześcijaninem w niechrześcijańskim środowisku. Nasze instytucje są otwarte na wszystkich. We wszystkim, co robimy, nie ograniczamy się jedynie do chrześcijan.
To, że żyję, zawdzięczam jedynie temu, że świat wciąż o mnie pamięta, stwierdziła Asia Bibi, spotykając się w więzieniu z mężem i córką. Odwiedzili oni ją po swojej wizycie w Watykanie, podczas której rozmawiali o jej sytuacji z papieżem Franciszkiem. Przekazał on wówczas dla pakistańskiej chrześcijanki różaniec i zapewnił, że cały czas za nią się modli.
To cud, że pozwolono mi ten różaniec zatrzymać. Dotąd nigdy nie mogłam mieć przy sobie żadnych rzeczy związanych z religią, podkreśla Asia Bibi. Od 9 lat przebywa ona w więzieniu, niesłusznie oskarżona o bluźnierstwo przeciwko Mahometowi. Według jej prawników jest szansa, że przed Wielkanocą odbędzie się rozprawa sądowa decydująca o jej ewentualnym uwolnieniu. Cierpienie Chrystusa uobecnia się w tej heroicznej matce i chrześcijance. Od lat nieustannie wchodzi ona na Kalwarię, podkreśla biskup Beni Travas. Ordynariusz Multanu, gdzie znajduje się zakład karny, w którym jest przetrzymywana, podkreśla, że względami bezpieczeństwa odbiera się jej podstawowe prawa. W więzieniu może ją odwiedzać wyłącznie rodzina. Kobieta nie może przystępować do komunii ani korzystać z innych sakramentów. Biskup Travas wskazuje zarazem na coraz bardziej nieprzychylną dla chrześcijan atmosferę w Pakistanie. W siłę bowiem rośnie radykalny islam.
Nuncjusz apostolski w Niemczech zaapelował o większą ochronę życia poczętego. Podczas przyjęcia wydanego z okazji pięciolecia pontyfikatu papieża Franciszka arcybiskup Nicolae Terowicz powiedział, że prawa człowieka od 70 lat są powszechnie przyjęte, ale wciąż zagrożone. Nuncjusz zaapelował też o wzmocnienie dzisiejszej rodziny.
Przyjęcie odbyło się w berlińskiej nuncjaturze, do której przybyło wielu przedstawicieli świata polityki. W ich obecności arcybiskup Eterowicz przypomniał o konieczności poszanowania życia, wolności i o nienaruszalności osoby. Ze względu na zbliżającą się 70. rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, arcybiskup Eterowicz zauważył, że szczególnie życie nienarodzone jest wciąż zagrożone. Dzieci nienarodzone są czasem niechciane tylko dlatego, że są chore czy zdeformowane, albo z powodu egoizmu dorosłych, powiedział nuncjusz, cytując papieża Franciszka. Arcybiskup Eterowicz opowiedział się również za większym wsparciem dla rodziny, która, jak powiedział, jest naturalną i fundamentalną komórką społeczeństwa i ma prawo być chroniona przez państwo i społeczeństwo. Nuncjusz ponownie zacytował Franciszka, bolejącego nad tym, że zwłaszcza na Zachodzie rodzina jest uważana za instytucję przestarzałą. Zamiast stabilności projektu definitywnego preferowane są dzisiaj więzi przelotne. Rodzina tymczasem zbudowana jest na związku mężczyzny i kobiety otwartych na potomstwo. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
100 tysięcy Irlandczyków wyszło na ulicę Dublina, by bronić życia i zdecydowanie opowiedzieć się przeciwko legalizacji aborcji. Tamtejszy rząd dąży do zniesienia 8. poprawki do konstytucji, będącej w tym kraju jedyną podstawą prawną do ochrony życia nienarodzonych. W tej sprawie 25 maja ma się odbyć referendum.
Nie może być tak, że prawa do życia odbiera się nienarodzonym, kiedy zdiagnozuje się u nich jakąś chorobę albo stwierdzi, że do poczęcia doszło w wyniku przemocy. Także tym dzieciom przysługuje najbardziej fundamentalne ze wszystkich praw, jakim jest prawo do życia. Irlandzcy biskupi piszą o tym w specjalnym liście, włączając się tym samym w przedreferendalną debatę na temat zniesienia 8. poprawki do konstytucji, będącej w tym kraju jedyną podstawą prawną dla ochrony życia nienarodzonych. Przypominają, że nie istnieje żadne życie, które pozbawione byłoby wartości. Stanowczo sprzeciwiamy się temu, by ktokolwiek mógł decydować o tym, kto może dalej żyć, a kto musi umrzeć, piszą irlandzcy biskupi.
Przedreferendalna debata sprawia, że na Zielonej Wyspie zaczyna rosnąć świadomość pro-life. Mimo deszczu na ulicę Dublina wyszło 100 tysięcy osób zdecydowanie opowiadających się za życiem i domagających się odrzucenia proponowanych zmian konstytucji. Pytali oni m.in., dlaczego dziecko przed 12 tygodniem ciąży nie miałoby się cieszyć ochroną prawną. Władze Irlandii chcą pozwolić na dokonywanie aborcji w tych granicach czasowych.
W Rydze zebrała się Komisja do Spraw Ewangelizacji i Kultury Rady Konferencji Biskupich Europy. Było to pierwsze robocze posiedzenie tego gremium utworzonego w zeszłym roku z inicjatywy przewodniczącego CEEE kardynała Angelo Baniasco w odpowiedzi na reformy strukturalne Kurii Rzymskiej.
Przewodniczącym nowej komisji jest arcybiskup Zbigniew Stankiewicz z Rygi. Dlatego właśnie spotkanie odbyło się w stolicy Łotwy. Kierowana przezeń komisja podejmuje różne kwestie dotyczące współczesności. Zdaniem arcybiskupa Stankiewicza obecnie priorytetem duszpasterskim w Europie powinien być powrót do kerygmatu.
Budować, powiedzmy, nauczanie, jeżeli nie było tego radykalnego nawrócenia na początku i wygłoszenia tego właśnie kerygmatu, czyli wieści o tym, że Bóg w Chrystusie przyszedł do ciebie i wzywa cię do nawrócenia i ci przebacza grzechy i przez wiarę w jego śmierć i zmartwychwstanie. Nie na poziomie umysłowym, nie na poziomie głowy, a na poziomie serca wewnętrznego przyjęcia, to niestety całe nauczanie zawisa w powietrzu i to jest budynek, który jest na piasku. I przy pierwszych jakichś próbach to wszystko się rozlatuje, te piękne, te konstrukcje intelektualne.
Zdaniem przewodniczącego Komisji do Spraw Ewangelizacji i Kultury CCEE To samo dotyczy dialogu prowadzonego przez Kościół. Jego zdaniem podtrzymywanie dobrych relacji międzyreligijnych czy ekumenicznych bez głoszenia Ewangelii jest zwykłym nieporozumieniem. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
Szwecja przygotowuje się do likwidacji szkół wyznaniowych. Aktualnie jest ich 70. 80% z nich należy do wspólnot chrześcijańskich, uczęszcza do nich 1% uczniów. Zdaniem socjaldemokratycznego rządu przyczyniają się one do segregacji wewnątrz szwedzkiego społeczeństwa.
Sprzeciwiają się temu przede wszystkim środowiska chrześcijańskie. Przypominają, że szkoły te cieszą się dobrą opinią u rodziców, są doskonale zintegrowane ze środowiskiem i spełniają wszystkie kryteria szwedzkiego systemu oświaty.
Zdaniem Chrześcijańskiej Rady w Szwecji, która skupia 26 wyznań, w tym Kościół katolicki, likwidatorskie zamiary rządu to kolejny przejaw spychania religii do sfery prywatnej. Świadczy ono o swoistym zaślepieniu. Zatraca się umiejętność odpowiedniego podejścia do pozytywnych i negatywnych aspektów religii. Zamiast tego wylewa się dziecko z kąpielą. W ten sposób społeczeństwo więcej traci niż zyskuje, czytamy w oświadczeniu ekumenicznej organizacji.
Z kolei rzecznik prasowy Kościoła katolickiego w Szwecji wskazuje na jawnie dyskryminacyjny charakter planowanego zakazu. Prywatne szkoły wyznaniowe zostaną zlikwidowane tylko dlatego, że ich właściciel nie jest świecki, podkreśla Christina Hellner.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Warszawie odbył się wczoraj powtórny pogrzeb arcybiskupa Stanisława Galla, biskupa polowego Wojsk Polskich i biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej oraz administratora apostolskiego w czasie II wojny światowej. Uroczystością przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz. Biskup polowy Józef Guzdek podkreślił, że złożenie szczątków arcybiskupa Galla w krypcie katedry polowej jest wyrazem pamięci i szacunku wobec pierwszego biskupa polowego.
Powtórny pogrzeb arcybiskupa generała dywizji Stanisława Galla, pierwszego biskupa polowego Wojsk Polskich, jest potwierdzeniem, że pamiętamy i otaczamy szacunkiem pasterza, który w niezwykły sposób zasłużył się dla duszpasterstwa wojskowego w naszej ojczyźnie.
Arcybiskup Stanisław Gall spoczął w krypcie znajdującej się w podziemiach katedry polowej w Warszawie. Konflikt w Donbasie pokazuje słabość organizacji międzynarodowych i to, że boją się one skorzystać z doświadczeń Kościoła, powiedział ukraiński biskup Jan Sobiło. Biskup pomocniczy charkowsko-zaporowski podkreślił, że na wschodniej Ukrainie nie ma stabilizacji. Codziennością jest ostrzał z artylerii, a porozumienia mińskie nie są respektowane.
Gdyby organizacje międzynarodowe, ONZ, OBWE wypracowały jakąś strategię działania, żeby przede wszystkim na dzień dzisiejszy ulżyć tym ludziom, dlatego że ci, którzy tam pozostali, znajdują się często w bardzo trudnej sytuacji, szczególnie w Ługańsku. Tam jest katastrofa. Ludzie nie mają pracy, nie mają pieniędzy, są problemy w dostawie wody, elektryczności. Ci ludzie są bardzo zmęczeni i zrozpaczeni.
Biskup Sobiło podziękował Polsce za przyjmowanie uchodźców z Ukrainy, szczególnie z terenów objętych walkami.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.